Chcę podzielić się z braterstwem podróżą moim, którą odbyłem jadąc do Francji. Moim głównym celem, kiedy co pół roku muszę Polskę opuszczać i jechać, to jest pobranie mojej renty z Francji. A również ważnym jest to, że otrzymałem pozwolenie od władz francuskich na udanie się do sanatorium, gdzie mogłem walczyć z kuszą. No i trochę mi się udało, ponieważ 8 kg straciłem w ciągu 3 tygodni. Ale co chcę braterstwu nadmienić? Najpierw o podróży. Każda podróż ponad 1000 km w tą stronę, a na terenie Francji odbyłem jeszcze 1500 km, aby przez Paryż znaleźć się u Anetki. Każda podróż nie tylko już jest długą, ale dla mnie męczącą. I im starsi jesteśmy, to musimy odrzucać bagaże. Coraz mamy mniej sił na to, aby dźwigać. I tak samo jest w sprawach duchowych. Im starsi jesteśmy, to trzeba się ogromnie rozliczać z czasu. Jeżeli mamy stracić czas na czymś nieużytecznym, nawet na mało pożytecznym, to powinniśmy to od siebie odrzucać. Kto jest młody, ma 30 lat, to jeszcze stale sobie planuje w życiu, że ma następne 30 przed sobą. A my już to mamy za sobą, nasze życie dobiega końca i nie powinniśmy mieć złudzeń co do tego. Brat z Niemiec nadmienił, że czeka na rentę. Natomiast ja już jestem rencistą kilkanaście lat, Bogu dzięki za to, a pamiętam ostrzeżenie braci z Ameryki, gdy w 1961 roku gościłem w Stanach Zjednoczonych i odwiedzałem polskie zbory, jak mnie bracia z pracy międzyzborowej ostrzegli przed iluzją. Mówi, żeby brat nie miał złudzeń, tak jak myśmy mieli, bracie grudzieńscy, żeśmy zawsze mówili, że my będziemy bardzo energicznie się udzielać, kiedy przejdziemy na rentę. I mówi, to była iluzja, to było raczej złudzenie. I żeby brat i bracia w Polsce nie mieli takich złudzeń, żeby się poświęcali skromnie, ale każdy dzień, ponieważ nie jest wiadome wcale, czy my doczekamy starości. I wielu z was, którzy zebrani na sali wraz ze mną, potwierdzacie to, że wielu naszych kolegów, rówieśników, a również nawet młodszych od nas, spoczywają już na cmentarzu. Nie jest powiedziane, że każdy chrześcijanin doczeka renty, emerytury. Takiej gwarancji Bóg nam nie złożył. I o tym powinniśmy stale pamiętać. I ci bracia jeszcze powiedzieli, że kiedyśmy byli mieli po 60 lat, 55, to nam się wydawało, że w czasie emerytury będziemy podróżować, będziemy głosić Ewangelię, będziemy bardzo uczynni. A nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że nie będziemy mieć zdrowia. Zdrowie coraz to bardziej człowiek traci, a jeszcze są tacy pomiędzy nami starcy, którzy tracą pamięć. I to, co kiedyś byli trzeźwi, mieli umysł jak orły, lotni byli, a później to się zacina. Coraz to bardziej na końcu dochodzą do wniosku, że nie nadają się do usługi publicznej. I dlatego i to trzeba mieć przed oczami, zdawać sobie sprawę, że na to odkładanie na starość niewiele możemy odłożyć i liczyć. Chcę powiedzieć braterstwu, że jadąc do Francji, zawsze mam ciekawe przeżycia. I we Frankfurcie, w Niemczech, powiedziano mi, że do Francji mogę się do swojego miasta dostać, które leży przy szwajcarskiej granicy, ale z dwoma przesiadkami. Z moimi dużymi bagażami musiałem mieć dwie przesiadki, a jeszcze czasem tak się złoży, że schody automatyczne są nieczynne i trzeba po schodach podchodzić pod tunelami na właściwy peron. No i jeżeli się ma kilka torb albo bagaży, to trzeba wracać po nieco 20 metrów i znów przychodzić i znów przenosić kawałeczek i tak się posuwać do następnego pociągu. A jak pociąg czeka, to jak to wygląda? Wtedy cały jesteśmy mokrzy. Ale tym razem chcę powiedzieć, że kiedy miałem przesiadki w Niemczech i miałem się dostać do Francji, to nawet na tych skromnych trasach właśnie na kolei są jeszcze stacje graniczne, gdzie są pilnowani pasażerowie, czy ktoś nie jest terrorystą, albo czy ktoś nie przemyca narkotyków. Tego się Francja i Niemcy ogromnie boją. I dlatego i swoje ciężkie bagaże, jak wniosłem już do pociągu i po drugiej przesiadce byłem ogromnie zmęczony, to nawet nie wnosiłem daleko do korytarza, tylko jak najbliżej drzwi postawiłem przy wejściu, żeby nikomu nie zawadzały, a sam usiadłem w separatce, gdzie było miejsce wolne. Niemieccy celnicy nie zwracali na to uwagi, ale przyszli Francuzi. I pierwsze pytanie, czyje są te dwie walizki? Myśleli, że jak są bez opieki postawione, to ktoś ma jakiś materiał tam podejrzany w środku i trzeba je otworzyć. No i wtedy zgłosiłem się, że są moje. Kazali, podeszli do walizy i te dwie duże walizy, no, jedną z nich mówi, pan mi proszony jest tą otworzyć. Powiedziałem, proszę bardzo. Otworzyłem i zobaczyli, że dużo rzeczy jest związanych z Biblią. Pierwsze dwie czerwone, grube książki, na których rękę położyli, myśleli, że to jest jakiś antykwariat, coś wartościowego, przewożę z Polski i będę sprzedawał, pytają mi się, co to jest. Mówię, to są moje pamiętniki osobiste, napisane w Polsce i wiozę je do Francji, dla moich dzieci. Och, tak. Dalej popatrzyli, zobaczyli Słowo Boże, Pismo Święte. Bez pytania się, co to jest, już wiedzieli. Wtedy usłyszałem, proszę wszystko zamknąć. Przepraszamy. Nawet nie poprosili o Ausweis. Nie poprosili o kartę séjour, czyli o dowód osobisty, który każdy Francuz czy obcokrajowiec powinien mieć ze sobą, nie miał. To ich nie interesowało. A książka i literatura, którą miałem ze sobą, dla nich było wystarczającym dowodem, że mniej więcej nie potrzeba kontrolować. Jeden do drugiego tylko powiedział, usłyszałem po cichu, zalizaj pasto. To było wszystko. Więc już raz Biblii zawdzięczam to, a ja bez niej nigdzie nie miałem. Odbyłem we Francji bardzo miłą podróż, najpierw do sanatorium. Proszę braterstwa, przepraszam, sanatorium. Pojechałem do sanatorium na 3 tygodnie i znalazłem się sam na sam z Bogiem. Życzyłbym, braterstwo, abyście co pewien czas w swoim życiu mieli takie pauzy. Takie pauzy, gdzie byście nie byli otoczeni ludźmi, ale mogli się modlić. Mogli wyspać się dowolnie, a wypoczęci mogli się modlić i myśleć o Bogu całymi dniami. Sanatorium było położone w miejscu 200 na szczycie góry, ale poniżej szczytu. Bardzo pięknie przemyślane miejsce. To by wymagało kilku godzin, jak sanatorium jest położone, jak było wyposażone luksusowo francuskie sanatorium. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak widok z okna miałem na góry Wogezy i 60 kilometrów z okna mogłem patrzeć na góry, a blisko mnie były szczyty górskie, skały, gdzie nam zalecano spacery po każdym jedzeniu, aby teraz udawać się na spacer najmniej 2-godzinny, chodzić po lesie pomiędzy ścierkami i osobiście dotykałem skał. Brałem niektóre kamienie w swoją rękę, a pytałem się Boga, kiedy one były gorącą lawą. Kiedy był taki czas, kiedy te skały nie były materią, ponieważ nasza Ziemia powstała z rzeczy niewidzialnych, z gazów, które Pan Bóg umiał chemicznie połączyć. a teraz dopiero, kiedy Pan Bóg zaczął stwarzać ziemię i kiedy te skały, między którymi się obracałem, to ogromne skały, kiedy one były gorącą lawą. Jak długo one stygły, kiedy się na niej ziemia pokazała, kiedy dopiero mogła roślinność wydać. Na tym wszystkim myślałem, łączyłem się z Bogiem. I to mi przypomniało jednego sługę Bożego ze Starego Testamentu, którego co pewien czas Pan w swoim życiu wołał pomiędzy góry. Wydawał mu rozkaz i polecenie, chodź. Chodź w góry. I Mojżesz zostawiał cały naród. Kiedy udał się na górę, to nawet jest powiedziane, że jednego razu przebywał 40 dni i 40 nocy. Jest niemożliwe czytać Biblię i nie napotkać cudów, które Pan Bóg kiedyś czynił i do dzisiaj czyni. Dlatego Biblia nam w ogóle nie tłumaczy, jak Mojżesz mógł żyć 40 dni i 40 nocy tam, na szczycie gór, a przecież nie zabierał ze sobą żadnych bagaży, żadnego jedzenia. I zastanawiałem się pierwsze, skąd czerpał wodę. Dlatego gdzie była woda, żeby mógł się napić? W dzień towarzyszyły upały, a w nocy zimno. I kiedy wyszedłem spacerem na sam szczyt góry, powyżej naszego sanatorium, to się okazuje, że tam znalazłem źródełko. Na tak wysokim szczycie góry było źródełko, była mała sadzawka i teraz myślałem sobie, tak możliwe, że Bóg w takie miejsce zaprowadził Mojżesza, gdzie mógł uklęknąć i dłońmi nabierać sobie kryształiczną wodę, niczym nie zanieczyszczoną, a przez Boga oczyszczoną od bakterii podawać do ust i pić. Wodę można by rozwiązać, ale skąd wziął chleb? Skąd wziął żywność? Okazuje się, że Eliasza, kiedy chciał Pan Bóg karmić przez jakiś okres czasu, to ptaki użył za narzędzia, że kruki gdzieś tam przylatywały pod piekarnię, gdzie Żydzi mieli dużą piekarnię, piekli placki i taki okrągły placek porwał kruk tam, gdzie się suszył na słońcu i uciekał z nim i niósł go Eliaszowi. A Mojżesz? Nie jest napisane, że był karmiony przez kruk. Wszechmogący Bóg wie, co na koronawirus potrzebuje i ja myślę, że prawdopodobnie cudownym sposobem dostarczał mu tych kalorii każdy dzień, które Mojżesz potrzebował. I nie umarł z głodu. Może nawet nie czuł głodu, bo był blisko Pana Boga. Czasem delikatnie mu zazdroszczę, że mógł być tak blisko Boga. Pan Bóg powiedział w jego obronie jednego razu, czemuście są tak śmiali w stosunku do Mojżesza. Jak możecie mu urągać, skoro wiedzieliście, że do innych proroków to ja mówię tylko we śnie. Podczas snu, kiedy śpią. A do Mojżesza, sługi mojego, ja mówię ustami z ust do ust. Moja twarz jest przy jego twarzy. A kiedy Mojżesz schodził z góry, gdy rozmawiał z Bogiem, to nawet nie wiedział o tym, że jego twarz nabrała blasku, tą, którą chwałę Pan Bóg posiadał. Że Żydzi zaczęli się zasłaniać, a on nie wiedział, co za przyczyna jest. Bóg go ogromnie zaszczycił. Chwała i blask biły z jego twarzy. Czy przez to Żydzi mieli większy autorytet dla niego? Czy zawsze pamiętali, że to jest sługa Boży? Czy nie urągali mu również pomimo jego chwały, którą miał? Człowiek zdegradowany potrafi się do wszystkiego przyzwyczaić. Jak z początku czymś jest zachwycony, to po jakimś czasie to powszechnieje u niego. I mają braterstwo pokazane na tym rysunku, że nad namiotem zgromadzenia unosił się obłok. W czasie dnia to była chmura. Pamiętajmy, że obłok nie można inaczej komentować, jak chmurę, która się unosiła nad obłokiem. Dlatego i ten obłok w czasie dnia tak wyglądał, a w czasie nocy zamieniał się na słup ognia. To była pochodnia, która płynęła nad namiotem zgromadzenia i mówiła o boskiej obecności, że Bóg tym narodem się opiekuje. I ktokolwiek z Żydów był szlachetnym, ktokolwiek był wierzącym, to czy w dzień, czy w nocy spojrzał na obłok, to się kłania. Miał hołd dla Boga, wierzył w opatrzność i gdyby mieli Żydzi silną wiarę, to by się nie mieli cienia bojaźni przed nieprzyjaciółmi. Nie mieliby cienia bojaźni przed głodem. Nie mieliby cienia bojaźni przed wodą. Tego by się nie bali, ponieważ tylko spojrzeliby, że jest opatrzność nad nimi. Ale oni się przyzwyczaili do tego. Myśli tego w ogóle nie widzieli. To ich nie interesowało. Spali spokojnie, gdy w nocy słup ognia unosił się nad namiotem. Do cudów można się przyzwyczaić. Być niewdzięcznym dzieckiem Bożym. Dlatego i ten nam taki był na pustyni. I dlatego i tam, w górach, podziwiałem potęgę Boga. Może Mojżesz miał tam jeszcze jedną swobodę, że kiedy miał ciężką wymowę w stosunku do ludzi i wstydził się, prawdopodobnie większość tłumaczeń mówi, zacinał się w Bogu, kiedy chciał coś powiedzieć. To natomiast tam, kiedy z Bogiem rozmawiał, a chciał się go o coś zapytać, nie musiał się krępować. Mógł mówić głośno pomiędzy skałami, wołać na Boga Jahwe. I jecho mu odpowiadało, a on się nie musiał bać ludzi, wstydzić, co oni będą sądzić. Mojżesz był sobą. Dlatego ten szlachetny mąż Boży patrzył na potęgę Boga każdy dzień. Każdy dzień miał silną wiarę i dlatego to go zachowało przez całe jego życie. Umiłowani bracia i siostry, z całego serca wam życzę, abyście w życiu mogli mieć pauzy, gdziebyście zostawili nawet swoich przyjaciół czy rodziny, a żyli z Bogiem przez kilka dni sam na sam. Tak jak o Marcinie Lutrze historia zanotowała, że najpierw w klasztorze, w celi klasztornej lubił się modlić i przebywał z Bogiem sam na sam. A kiedy już nawet został doktorem teologii i wykładowcą w Wittenberdze, to jeszcze jego żona Katarzyna wiedziała, że w tym dawnym klasztorze, który stał się ich domem, miał oddzielny pokój na modlitwę. Tam perklęczał, tam właśnie modlił się i mówił całymi godzinami, rozmawiał z Bogiem. I myśmy powinni również tęsknić za tym, żeby z Bogiem być sam na sam. Żeby mu wszystko powiedzieć, co myślimy. A również, żeby słuchać, co Bóg do nas mówi. Może Pan Bóg ma nam coś do powiedzenia. Ale w tym pośpiechu naszego życia my Jego głosu nie słyszymy. My nieraz nie wiemy, kiedy Pan Bóg chce nam coś powiedzieć. Dlatego tak jak musimy się nastawić psychicznie jak Samuel, który powiedział, mów Panie, bo sługa Twój słucha. To jest wielka rzecz, umieć słuchać. Jak się modlimy do Boga rano czy wieczorem, to w dzień mieć oczy otwarte, co Bóg żąda od nas. Pamiętajmy, że od każdego z nas Bóg czego innego żąda. My nie jesteśmy podobni całkowicie do siebie. Mamy tylko wspólne cechy, ale od każdego z nas czegoś innego może żądać. Czegoś innego od niewiasty, czegoś innego od mężczyzny, czegoś innego od matki, która ma dwoje dzieci, czegoś innego od ojca, czegoś innego od od któregokolwiek brata w zgromadzeniu i jeszcze czegoś innego od tych, którzy głoszą Słowo Boże. Każdemu Pan Bóg wyznacza funkcję i my musimy słuchać, co Bóg ode mnie chce. Ile mi jeszcze dni pozostaje i pytać Go się, Panie, co ja dla Ciebie mogę uczynić. Dlatego nim wrócę jeszcze do Mojżesza, chcę powiedzieć, że to piękne sanatorium nie zapomnę w życiu, które mi dało taką pauzę. Nienerwowe życie, nie budzenie się właśnie z problemami, ale gdy się budziłem, to były przepiękne wschody, a wieczorem zachody słońca. Tego nigdy nie zapomnę. Gdyby artysta, malarz albo dobry fotograf stał koło mnie i mógłby kolorowe zdjęcia robić, to gdyby te zdjęcia robił patrząc na wschodzące słońce albo zachodzące słońce i na szczyty gór, to by wszyscy byście urzekli tu na sali, że są sztuczne. Że to jest niemożliwe, żeby tyle pięknych kolorów było przy zachodzie i wschodzie słońca. I tak jak psalmista powiedział, że Pan Bóg mówi, całe przestworza i gwiazdy, cały system planetarny On mówi. I nie ma miejsca w wszechświecie, gdzie by tego głosu nie było słychać. Tylko trzeba mieć uszy, żeby słyszeć. Ale cały wszechświat mówi. Mówi do inteligentnej istoty, do człowieka. Mówi do niego. Dlatego powinniśmy tęsknić za tym, żeby słyszeć, jak Bóg do nas mówi. Kiedy skończyłem swoje leczenie, to udałem się 1000 kilometrów pociągiem jeszcze we Francji do, najpierw do Pawła, do Paryża, a przez Paryż do Anetki. Proszę braterstwa, mam wielką troskę. Najpierw o swoje dzieci. Kiedy one nie mają czasu tyle czytać i myśleć o Bogu, to ja próbuję za nich to robić, na ile mogę. I cieszę się. W tym, można powiedzieć, autostradzie w Paryżu, gdzie w jedną stronę jedzie kilkanaście kolumn aut, w drugą stronę i to Paweł każdy dzień z tym się spotyka na ulicach Paryża, to przyszło mi na myśl, kiedyśmy razem jechali, Paweł, czy ty masz czas modlić się? Kiedy wstajesz o 5 rano, a kończysz pracę około 8, 9, 10, 11 wieczór, to jak z modlitwą? Mogę powiedzieć, braciom, że z dzieci mam ogromną potrzebę. Chciałbym, żeby nigdy jej nie stracił. Paweł mi powiedział, jedno pytanie mi w aucie postawił. Tatusiu, a czy modlitwa to są słowa? I powiedziałem, więcej mi nie ma. Całkowicie się rozumiem. Nie musisz mi tłumaczyć. Tak, proszę braci. Modlitwa to są nasze uczucia. To są nasze myśli. Gdzie prowadząc samochód, czy będąc w pracy, a tam jest coś w nas, że łączymy się z Nim. Co chwilę prosimy Boga o pomoc, albo Mu za coś dziękujemy. I to również jest modlitwa. To jest największa adoracja, jaką mamy dla Boga i Jego na pierwszym miejscu stawiamy. A kiedy znalazłem się u Anetki i u Gilberta, u zięcia Francuza, to mnie zaskoczyli również swoim bogobojnym, cichym życiem. Dlatego pierwsze mi powiedzieli, tatusiu, chcę się z tobą zobaczyć student, który jest rozmiłowany w języku greckim, a już kiedyś spędził 2 wieczory z tobą i powiedział, że jak tylko się zjawisz, to wszystkie problemy, gdybyś chciał wiedzieć, jak należy tłumaczyć z języka greckiego w Biblii na język francuski, to on jest do twojej dyspozycji. On razem ze swoim bratem i ze swoją matką, która dawniej była pochodzenia żydowskiego, nie mogą zapomnieć tych wieczorów i proszą, żebyś tylko materiał przygotował. A oni będą ci w greckim języku dokładnie tłumaczyć, jak należy rozumieć słowa weselu. Są bracia i siostry, którym to nie jest potrzebne. Zgadzam się. Są nawet tacy, którzy są zmęczeni studiowaniem, a czasem bezowocnym studiowaniem języka greckiego, już są zmęczeni. Czytałem, że w Ameryce, kiedy w jednym kościele umarł pastor, a potrzebowali nowego, młodego pastora, to wydali ogłoszenie do gazety. Nasz kościół poszukuje pastora, ale takiego pastora, który nam nie będzie czytał, jak jest w języku greckim. Ponieważ poprzedni pastor tak ich zmęczył w każdym swoim kazaniu, kiedy szukał, jak jest w języku greckim, że już mieli dość. Dlatego Biblia jest w naszym języku poprawnym napisana. Mamy do tego kilka tłumaczeń, wspaniałych tłumaczeń. I dlatego to nam zupełnie wystarcza do zbawienia. A na luksus mogą sobie jednostki pozwolić. I dlatego i nie wszystkich to interesuje, niektórych to męczy. I jeżeli ktoś jest takim wnikliwym studentem, że tak bardzo chciałby być dokładnym w Piśmie Świętym albo szeroko obeznanym, to może z tego korzystać. I spędziłem znowu bardzo piękny wieczór, kiedy ten student języka greckiego ze swoim bratem i matką przybyli, a jeszcze przywieźli ze sobą pastora protestanckiego, bardzo skromnego człowieka, który był najcichszym z nas przy stole. Tego nigdy nie zapomnę. Jak on potrafił mieć piękną charakterystykę, cechę charakteru, że nim się on miał wypowiedzieć, to mówi, ja chcę posłuchać was. Czyli mówi do studenta, przeczytaj w języku greckim, przetłumacz na francuski, a teraz niech brat z Polski nam powie, jak on to pojmuje, w jakim języku jest napisane. A on mówił zawsze na końcu. I był starszy wiekiem ode mnie. Ogromnie szlachetny. Spędziłem bardzo piękny wieczór, a następnego dnia czekała mnie nowa niespodzianka. Ponieważ córka i dzieci wyciągnęli ten kwartalnik. Mieli dwie broszury u siebie na stole i powiedzieli, tatusiu, czy wiesz, co to jest? To jest prezent dla ciebie. W języku francuskim znaleźliśmy kościół żydowski, kościół izraelski, który wierzy w Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który uznaje świętego Pawła za rabina i uznaje go również za apostoła Jezusa Chrystusa. To jest chrześcijański kościół i prawdziwie kościół żydowski. I obchodzi 25-lecie swego istnienia w Paryżu. I właśnie w Paryżu, we francuskim języku, wydaje kwartalnik. Co 3 miesiące jeden numer dla publiczności i prosi, nawet jest jedna strona zostawiona na adresy, kto by się tym kościołem interesował, to może napisać i tą broszurę bezpłatnie otrzymać, a później zamówić sobie na cały rok prenumeraty. Bracie i siostry, ja wiedziałem, że taki kościół braci Izraelitów istnieje na ziemi. Czytałem w prasie, że podobno znikoma garstka Żydów w Ameryce jest taka. A jeszcze mniej, bardzo znikoma garstka jest w Izraelu. Ale boją się odbywać nabożeństwa publiczne, pomimo wolności, jaką mają, żeby Żydzi z nienawiści nie zabili. Nie chcą się wypowiadać na temat Chrystusa. Kochają Go, składają ucho w swoim sercu, w domu mają Nowy Testament, ale chodzą do synagogi i zawsze pamiętają, żeby się nie uzewnętrznić, ponieważ ich dzieci i oni mogliby życiem zapłacić. To wiedziałem już, ale nie wiedziałem, że taki kościół istnieje w Paryżu, że są Żydzi, którzy bez bojaźni mają swoją salę. Zresztą w środku w tych broszurach, w jednej z nich była sala, jest pokazana z olbrzymią gwiazdą Dawida, gdzie rabin występuje i trzyma całe Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu i komentuje go przed wszystkimi Żydami, którzy stanowią ten kościół chrześcijański. Wcale im się nie dziwię, że boi się przyłączyć na ziemi do któregokolwiek chrześcijańskiego kościoła. Chrześcijaństwo jest podzielone. Chrześcijaństwo jest podświartowane na kościoły i na różne ugrupowania religijne, które właśnie są. A jest ich kilkaset. Teraz oni stanęli przed problemem, który z chrześcijańskich kościołów ma całkowitą prawdę. Albo który z chrześcijańskich kościołów ma najwięcej prawdy, skoro między sobą się nawzajem nie zgadzają. I ten kościół jest tak podzielony. Boją się popełnić błąd, przyłączyć się do którego, gdzie by później żałowali. I wiecie, co postanowili? Że będą uznawać za podstawę tylko to. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. I nic więcej nie przyjmą. A każdego, który by mu nie chciał służyć Słowem Bożym, to będą kontrolowali, jak dawni Belianie, Słowem Bożym. Czy to, co ktoś głosi albo mówi, czy to jest zapisane w Piśmie Świętym? Bardzo piękna cena. Nie wiem, czy wiedzą, że naśladują pierwszych Belian. Dlatego to jest piękny kościół. I właśnie wewnątrz tej broszurze zobaczylibyście, jak się ślicznie wyrażają o Jezusie Panu naszym. Twierdzą oni, że te żydowskie ofiary więcej nam nie są potrzebne. Wszystkie ofiary, które tam były, one nas mało interesują, ponieważ Jezus Chrystus, nasz Mesjasz, według 52 i 3 rozdziału proroctwa Izajasza, stał się piękną ofiarą. On swoje grzechy wziął na siebie, nasze grzechy wziął na siebie i w związku z tym stał się tą jedną ubłaganą ofiarą, jak to Chrystusa, że mają taką piękną nadzieję i stąd mamy mieć sympatię do innych chrześcijan. I przygotujmy się na to uroczyste święto, że jak nasze życie tutaj zakończymy na ziemi, a Bóg nam z łaski swojej zabierze tam, to że tam spotkamy tych, których myśmy nie znali. I tych, których myśmy nie znali, w Kościele Chrystusowym będzie daleko więcej, aniżeli tych, których myśmy znali. To sobie zapamiętajmy, żebyśmy skromnie o sobie rozumieli. I umiłowani bracia i siostry, ten pastor bardzo sympatycznie mnie przedstawił całemu zborowi. Zbór modlił się i dziękował za to, że w Polsce jest wolność, że w Związku Radzieckim jest wolność. Powstawali poszczególni członkowie i modlili się, śpiewali gloria, chwała Ci Boże, że pozwoliłeś, że w tych wschodnich krajach zawitała wolność, że możemy tam jechać z podarunkami ze Słowem Bożym, że tam możemy głosić Chrystusa. Bardzo piękny zwód, serdecznie ich pożegnałem. Wróciłem do Paryża, przez Paryż z powrotem do mojego miasta Mirus. Umiłowani bracia i siostry, jeżeli mam parę słów powiedzieć jeszcze z Pisma Świętego do was, to chcę nadmienić, że wracając z Francji do domu, nim zatrzymam się przy czymś w Biblii, to jeszcze to nadmienię, boska opatrzność była nade mną. I tak jak tam mi skontrolowano walizkę i znaleziono rzeczy religijne i dano mi spokój, tak w drodze powrotnej Paweł zapłacił mi podróż, kiedy wracałem samolotem z Paryża do Warszawy, a znalazłem się na dworcu centralnym na drugim peronie i wybrałem pociąg do Białegostoku, ponieważ mój dzieć Łukasz miał następnego dnia w sobotę urodziny, a dla maleńkiego właśnie wnuczka wiozłem prezenty, które by się zepsuły, owoce południowe, to chciałem się znaleźć najpierw w Białymstoku, chociaż na jeden dzień. I wtedy, kiedy wsiadałem do pociągu, nie wiedziałem, że byłem obserwowany przez kieszonkowców. Prowadzili mnie prawdopodobnie od lotniska aż na dworzec. Ja nie wiedząc o tym, Kiedy miałem wsiadać do pociągu, to jedna z pań przy kwadranse we futrze stała, bez bagaży i mnie obserwowała. Nie zdawałem sobie sprawy, że myślą, jak zrobić na mnie napad. I kiedy pociąg nadjechał, zaczęła mnie zagadywać, przedłużać rozmowę, ja ją przeprosiłem. Grzecznie powiedziałem, o co pytała, ale jak widziałem, że nie chce rozmową zatrzymywać, to wtedy wyrwałem się od niej z bagażami i mówię, ja idę do pierwszej klasy. I kiedy spieszyłem do pierwszej klasy, to nikt nie wysiadał w Warszawie. Pociąg był z daleka, a więc żadna osoba nie wysiadała i sądziłem, że jak drzwi są zamknięte, a dwie pierwsze klasy połączone ze sobą, to mogę spokojnie wsiadać. Jak się zbliżałem do wagonu z dwoma bagażami, to czterech mężczyzn skoczyło przede mną. Otwarli drzwi, skoczyli pierwsi bez bagażu, a mnie otworzyli zostawione drzwi, żebym siadał. A dwóch z tyłu popychało mnie bardzo grzecznymi słowami. Proszę puścić tego pana, proszę go tylko wpuścić. No i popychali mnie, żebym tylko wsiadł. I jak wsiadłem z drugą torbą, to zobaczyłem, że biorą mnie do środka. Dwóch z tej strony, dwóch z tej strony, a dwóch mnie z tyłu popycha. I wtedy zaczęli mnie obmacywać. Ponieważ rok czasu temu widziałem, jak płakało trzech Litwinów, którym zabrali wszystkie pieniądze i paszporty, mężczyźni po 70 z podeszli wiekiem, to zrozumiałem, że chcą mnie okraść. I wtedy czułem to obmacywanie. Popatrzyłem na marynarkę, już była odpięta. I wtedy ten, co był naprzeciw, miał płaszcz zwinięty letni na ręce, ale nie jeden raz. Kilka razy, żeby był gruby. I ten gruby płaszcz przyłożył do mojej ręki, do mojego płaszcza zimowego, bo ja też miałem na ręce, i odpinał mi wtedy guziki, żebym nie widział, co on robi pod swoim płaszczem. Błyskawicznie się spostrzegł i mówił, niech się pan uspokoi. Jeżeli jeszcze raz mi pan spróbuje guziki odpiąć, to zobaczy pan, co ja zrobię. To już wtedy on opuścił stąd, puścił mnie do drugiego, a ten drugi mnie rozpił. Następnie. A z tyłu tamci, którzy byli, już mi rewidowali tylne kieszenie. I kiedy legitymacja była ze zniżką kolejową, to mi ją wyrwali, później ją znalazłem wrzuconą na podłogę. Widzę, że mi z tej strony wystawał samolotu, który miałem wykorzystany, a paszport był głębiej, to paszportu nie dostali, bo tu się broniłem. Ale bilet mi też wyciągnęli, też rzucili na podłogę. I dopiero kiedy zacząłem się z nimi kłócić, mówię, wiem, że jesteście pierzchomowcy. Wiem, że to jest sztuczny tło. Ze mną nic nie wygracie. Wtedy dwóch z nich, o pół głowy wyższych ode mnie, zaczęło mnie wpychać swoim ciałem. Widzieli, że ja mam torbę 17 kilo. W torbie zaczęli mnie swoim ciałem wpychać pomiędzy wagony. I jak się znalazłem pomiędzy wagonami, na tej blasze stałem, to wtedy jeden z nich odwrócił się do mnie, wyjął tą, my nazywamy to we Francji, bomba gazowa. I wyjął właśnie ten aparat i szczypnął mi w twarz. Chciał mi szczypnąć w oczy, żebym nie widział, ale nie zdążył tego zrobić, to mnie tutaj oblał całą twarz, która mnie paliła. Ja zacząłem psikać i drudzy pasażerowie, a oni wyskoczyli z wagonu dwaj. Z drugimi drzwiami wyskoczyło drugich dwóch, tam gdzie kiedyś wsiadałem. A jeszcze wcześniej podobno wysiadło dwóch, czyli było w sumie ich sześciu. I to, że nie zostałem okradziony, a pieniądze miałem, a grafką zapięte z boku, to mnie też nie ratowało, ponieważ gdyby potrafili namacać, to by żeletką przecięli i wypróbowali wyciągnąć. To zawdzięczam Bogu, ale również zawdzięczam tej książce, która była w torbie i miałem je dwie. I katolickie wydanie, i nasze protestanckie. Temu zawdzięczam. I możecie sobie myśleć o mnie, co chcecie. Czasem jestem sam w domu i nie robię tego dla publiczności. A dzisiaj wam pokażę, że to już nieraz uratowało mi życie i zachowało mnie od kradzieży. I tą książkę ja spełnię. Tak ją kocham. Chciałbym, żebym miał tyle siły przed śmiercią jeszcze ją pocałować. Jest rozkoszą mojego życia. Ją stawiam na pierwszym miejscu. Jej chcę być wiernym do końca mojego życia i ona niesie mi takie szczęście ze sobą. Nie mogę się z nią rozstać. Przecież jadąc na miesiąc, na półtora, mógłbym powiedzieć, że Biblia jest ciężarem w bagażach. A nie tylko Biblia, ale wszystkie notatki, które wiozę ze sobą. a tego nie robi ten ciężar Boży. Może zmniejszę, że już tego nie będę mówił. Ale jednak ta książka jest najdroższą i tak jak bracia protestanci śpiewają do śmierci z Biblią Świętą. Tak ja myślę, że do tych ja wierzących należy. Umiłowani bracia i siostry, wracam z powrotem do Mojżesza. O nim jest powiedziane w Piśmie Świętym, że był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi pod słońcem. Jaki klejnot na ziemi. Jaki ogromny klejnot. Przeczytam braterstwu jeden werset tylko z Pisma Świętego, gdzie są bardzo piękne trzy tematy w jednym wersecie. Ktoś z braci kaznodziei może sobie trzy wykłady uszykować z tego jednego wersetu. W proroctwie Michała, w 6 rozdziale, a w 8 wersecie czytamy takie słowa. Oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego i czegoż Pan chce po tobie, tylko abyś czynił sąd, abyś miłował miłosierdzie i trzeci, i pokornie chodził z Bogiem. To są trzy tematy biblijne, które by można rozciągnąć na kilka godzin. Każdy z tych cytat może być oddzielnym tematem. Ja się tylko zatrzymam, pokornie chodzić z Bogiem. Czy to jest sztuka? Tak. To jest wielka sztuka. Najpierw są ludzie, którzy bardziej pokornymi się rodzą. Przychodzą na świat. Tak jak ludzie są próżni, pewni siebie, zarozumiali, aroganccy, tak znów są ludzie, którzy rodzą się z pokorą. Czasem trudno wiedzieć, którym są dzieckiem. W historii biblijnej nieraz są pierwszym dzieckiem, nieraz drugim, a nieraz trzecim. Mojżesz urodził się w rodzinie, gdzie był prawie trzecim dzieckiem, bo Maria była od niego starszą, brat Aaron był od niego starszym bratem, a on był tym dzieckiem, które urodził się, gdy wyrok ciąży. Tam, gdy się rodzili, nie groziło ich niebezpieczeństwo. A kiedy natomiast on się urodził, groziła mu kara śmierci. Miał być przez akuszerkę zabrany i jako żydowskie dziecko w opiątku wrzucony do rzeki Nilu. Ponieważ był bardzo piękny, jak się urodził, to matka nie mogła się pogodzić z tym, żeby go stracić. Prawdopodobnie, że nawet nie wezwała akuszerki egipskiej, ale obsłużyły ją najbliższe osoby z rodziny przy urodzeniu się Mojżesza i Mojżesz na razie został ocalony, gdy się urodził. Byłaby bardzo piękna książka, gdyby ktoś nam napisał 3 miesiące chowania Mojżesza przez matki. I sobie tak lekko przeczytamy. 3 miesiące matka go ukrywała. Jak? Jak się ukrywa dziecko w namiocie? Pod skórami? Gdzie każdy może w każdej chwili wejść do namiotu? Jak można ukrywać dziecko, kiedy ono głośno płacze? A płacze, bo nie słychać. Kiedy, jak go można karmić, żeby ktoś nie zauważył? To wszystko mogłoby być ślicznie napisane w powieści, w jakiejś książce i byśmy prawie zapartym tchem taką książkę czytali. Dlatego przepiękna scena. Matka i Mojżesz. 3 miesiące. Po 3 miesiącach matka wie, że to dziecko coraz głośniej płacze i dłużej ukrywać go się już nie da. Z jakim bólem serca myśli o rozstaniu. Przyszło jej na myśl, że jak się mam rozstać, to jeszcze będę próbować ratować jego życie. I musimy widzieć, jak wchodzi do rzeki Nilu, jak łamie trzcinę, zbiera na ręce, przynosi do domu i nikt nie wie o tym, co ona robi, a ona szykuje plecionki. Bez jednego słowa robi ją, a później wewnątrz jeszcze obmazuje ciepłą smołą, jeszcze kładzie do jakiegoś naczynia, czy nie przecieka, wykłada to palmowymi liśćmi, żeby dziecko się nie ubrudziło, żeby bardzo spokojnie mogło być w tej plecionce, robi do niego przykrywę, żeby czasem woda się z góry nie dostała do środka i dopiero w ten sposób wynosi go nad rzekę Nil. I tam żegna się z dzieckiem. Wypuszcza go na wodę w plecionce I kiedy pierwsze fale zabierają coraz bardziej dziecko pomiędzy sitowie, to ona stoi i płacze. Na pewno się modli. Prosi Boga o pomoc. Ale mu zabezpiecza opiekę. Jak my ludzie nie tylko mamy się modlić, ale mamy czuwać. Mamy myśleć. I ona mówi, Mario, jesteś jego starszą siostrą, stój na brzegu. A jak Egipcjanka przyjdzie tu się kąpać, to miejsce wybrałam, gdzie nie ma krokodyli, to masz podejść i powiedzieć, że to dziecko jest żydowskie i ono jeszcze mam i piersi potrzebuje. Powiedz to. A jak się ona zgodzi, to przyjdź i poproś mnie, zawiadom mnie, że ja go mogę karmić. I tak było. Maria ukryta pomiędzy sidowiem patrzyła jako Żydówka, co będzie z jej braciszkiem. Co będzie z tym maleństwem. A Mojżesz kołysał się na wodzie. O biedny Mojżeszu, gdybyś ty wiedział, jak cię w przyszłości życie wykołysze. Jak ty będziesz raz w górze, raz na dole. Jak ty będziesz miał przyjaciół, jak będziesz miał wrogów. Jak będziesz kołysany przez te fale. To dziecko było unoszone. I w pewnym momencie, kiedy córka faraona przyszła ze służbą razem, to mówi, tam jest jakiś przedmiot. Popatrzcie się, wczoraj go nie było. Przynieście ten przedmiot. Przynieście tą plecionkę. I przynieście. Mówi, otwórzcie. Otworzyli, a dziecko płakało, ponieważ było mu ciemno. To dziecko było dzieckiem światłości. Ono lubiło słońce. Ono lubiło światłość. I wyciągało rączki i prosiło, żeby je wziąć. A łzy płynęły po jego policzkach. Jak tylko córka faraona odkryła jego pieluszki, stwierdziła, że jest żydowskim obrzezanym dzieckiem. I mówi, z Hebrajczyków on jest, ale jest bardzo piękny. I ja go nikomu nie oddam. To jest mój przedmiot, który ja znalazłam. To jest mój skarb, którego nikomu nie dam. I już tam we wodzie stojąc, zaczęła pierwsze pocałunki składać na jego twarzy. A wtedy podbiegła Maria, jako dziewczynka, i mówi, Pani kochana, szlachetna Pani, to dziecko potrzebuje mamki. Czy byś zgodziła się, że my Żydzi wiemy, czego ono potrzebuje i że ktoś je wychowa? Tak powiedziała. I wtedy przyszła i powiedziała matce, chodź mamusiu, możesz go zabrać. Córka faraona powiedziała, że ci płacić będzie za każdy dzień, którym będziesz karmić to małe dziecko. I nic ci nie grozi. My będziemy mogli cieszyć się Mojżeszem. Możesz wychodzić z nim na spacer przed namiot i możesz mu głośno śpiewać. Nie tak, jak mu śpiewałaś hebrajskie pieśni, nachylając się nad dzieciątkiem, śpiewałaś mu po hebrajsku, a teraz możesz na głos śpiewać przed namiotem, nosić go na rękach, bo ci nic nie grozi. I tam matka Mojżesza uklękła i dziękowała Bogu za prośbę, za to, że ją wysłucha. Ogromnie cieszyła się dzieckiem. I Mojżesz będzie miał dwie matki w życiu. Jedną tą, która go urodziła, gdzie mu dała pierwsze lata życia, a drugą będzie miał matkę, która go niemniej kocha. Przybiera go jako dziecko. I obsypuje go pocałunkami i mówi, ty jesteś mój kochany Mojżesz, wyjęty z wody, ja cię nikomu nie oddam. Najlepsze wychowanie otrzymasz przyjmie. Wszystkie studia ja tobie pokryję. Ty będziesz męcem w Egipcie, a w przyszłości zastępcą faraona. I tak patrzyła na to piękne dziecko, kochała go. I ja myślę, gdyby nam ktoś mu szeroko życiorys Mojżesza opisać, to byśmy widzieli, jak jest ślicznie ubrany, jak wzrasta na dworze faraona, jak zdobywa mądrość o najmądrzejszych kapłanów, jak się uczy czytania, pisania, tej sztuki, którą rzadko w tym czasie ktoś posiadał, jak się uczy od kapłanów prowadzić armię po pustyni i szukać wody, jak się uczy od kapłanów w nocy się orientować po niebie, patrząc na gwiazdy, odgadywać kierunek, gdzie armię prowadzić. Jak patrz, sam nie pije wody i jak patrzy, jak długo armia bez wody wytrzyma. Nie wiedział Mojżesz, na co go Pan Bóg przygotowuje w przyszłości. Cóż to będzie za jeden? Są chwile, kiedy również uczą go władać mieczem. Ten wódz przyszłości narodu egipskiego musi umieć dobrze władać mieczem. I my wiemy, jak wiemy, że kiedy Egipcjanin znęcał się nad Izraelczykiem, to on tylko sięgnął po miecz i jednym cięciem zadał jeden cios. I ten jeden blął na ziemi. Powiedział tylko, wskazał palcem, zachować i poszedł dalej. To był mistrz w sztuce wojennej. To wszystko wynosił z Egiptu. O, gdybyśmy mogli zobaczyć, jak matka Egipcjanka z nim rozmawiała. Jak on przed nią nie miał bojaźni, a jak ona go kochała. Jak się kogoś kocha, proszę braterstwa, to nawet nie przeszkadza to, jak ktoś by dobrej wymowy nie miał. Nawet to dla matki staje się słodkim. Mnie się wydaje, że matka Mojżesza Egipcjanka mówiła do niego, krępujesz się ze mną mówić? Nie krępuj się. Ja lubię te twoje zaczynania, bo jesteś bardzo inteligentny. Ty tym górujesz nad innymi dziećmi, że to, co one zaraz powiedzą, to ty myślisz. Jeśli ciężko wypowiedzieć i ty nigdy błędu nie mówisz, kiedy otworzysz usta i zaczynasz mówić, bo masz to dwa razy przemyślane. Umiała go pocieszać, umiała go kochać, ale co pewien czas Mojżesz słyszał te hebrajskie pieśni, te smętne pieśni, co śpiewają Żydówki. Szedł do swojej matki, tam sobie siadał w namiocie i mówił, mamusiu, śpiewaj mi jeszcze. Śpiewaj, ja kiedyś byłem mały. Ja te melodie nigdy nie zapomnę w moim życiu. Dlatego to był przyszły, opatrznościowy mąż Boży. A proszę, braterstwa, muszę kończyć i zakończę tylko spokojną śmiercią Mojżesza. Pan Bóg mówi, nie wejdziesz do ziemi, idziesz w góry. I tam, w górach, zakończysz życie. Ani cienia bojaźni Mojżesz nie ma przed śmiercią. Dla braci i sióstr, którzy jesteście podeszli wiekiem razem ze mną, bo młodzi mogą umrzeć, a my musimy za nich umrzeć. To chcę wam powiedzieć, że z Mojżesza przedmy ten przykład dla siebie, nie bójmy się śmierci. O, gdybyśmy mogli widzieć, jak Mojżesz trzymając laskę w ręku, ściska każde dziecko swoje, jak każdego syna, każdą córkę całuje, na końcu zeworę żonę i mówi, idę w podróż, z której już nie wrócę. Idę w góry. Cały naród wyszedł z namiotu i żegnał wzrokiem tęsknoty swojego wodza, który się oddalał w góry. Szedł i wiedział, że już nie wróci. Kiedy wyszedł na szczyt, co pewien czas jeszcze się rozglądał, za narodem, który tak bardzo kochał, chociaż mu tyle razy dokuczył ten naród. Nie zrobił jednej wymówki. Umiał to znieść. A tam później popatrzył na Jordan. Widział tą najbardziej krętą rzekę na całym świecie i właśnie wiedział, że nazywa się Jordan. A poza tą rzeką tam już jest zieleń. Nie ma pustyni. Tam są przepiękne sady z owocami. Już naród nie będzie głodny. To jest ta ziemia mlekiem i miodem płynąca. I tak Mojżesz patrzył na nią. Ktoś powiedział, że Bóg kierował atmosferą, żeby był piękny klimat i piękna atmosfera w ten dzień. Że Mojżesz mógł patrzeć cały dzień za rzekę Jordan. Nawet nie zapytał się Mojżesz, ani jak ja tu w górach umrę, to co będzie z moim ciałem. Sępy porwą mnie na kawałki, hieny przyjdą w nocy, może je rozszarpią. On tak wierzył w opatrzność Bożą, że w ogóle nie chciał o tym myśleć. I kiedy się ktoś napatrzy, to się spokojnie położył. Był zmęczony. I umarł jak posąg. Ślicznie i godnie wyglądał. Jak rycerz, który śpi w górach, tak zasnął Mojżesz. Zakończył życie. I nie musiał się martwić o swój pogrzeb, jaki będzie, bo Pan Bóg miał dla niego niespodziankę. Nie powiedział młodym za życia, że kiedy zakończy swoje ludzkie biedne życie, to pogrzebem zajmą się aniołowie. To było ukryte przed Mojżeszem. Tego nie wiedział. Jak tylko zakończył życie, to aniołowie wzięli go na ręce swoje,
zanieśli do odpowiedniego miejsca, tam przyłożyli grotę głazem kamiennym, aby żaden człowiek ani żadne zwierzę tego dworu nie znalazło. Tam trzymali straż. Nawet szatan, który chciał przeszkodzić w pogrzebie, został przez Cezanią odsunięty i nosił. To był sługa Mojżesz. I kiedy Żydzi oczekują na Mojżesza, to Bóg przez proroka się odzywa i mówi, powiedz do narodu. Mojżesz, sługa mój, umarł. Taką wiadomość Bóg kazał ogłosić. Nie ma wątpliwości, że umarł. Zakończył życie. Ale jak wspaniale. Jak godnie, jak cichutko umierał. Z jaką ufnością i wiarą. Takiej wiary życzyłbym sobie i wszystkim wam zebranym. Amen.